Kawiarenka polityczna Radia Szczecin.
Minęły już 3 minuty po godzinie 10, niedziela, 21 dzień stycznia roku 2018. Andrzej Kutys przed mikrofonem, witam bardzo gorąco i serdecznie. Zapraszam do godziny 11, Kawiarenka polityczna w Radiu Szczecin, czyli będziemy rozmawiali o rzeczach, no tutaj, naszych, lokalnych, ale myślę, że także tematy, nazwijmy ogólnopolskie, będziemy mieli na uwadze. Witam bardzo serdecznie wicemarszałka województwa, prezesa zachodniopomorskiego PSL, Jarosław Rzepa jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Przewodniczący klubu, sejmikowego klubu w Sejmiku Zachodniopomorskim, Platforma Obywatelska, Andrzej Niedzielski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Przewodniczący klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej i także zachodniopomorskiego SLD, Dariusz Wieczorek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przewodniczący klubu Zachodniopomorska Inicjatywa Samorządowa Artur Nycz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, żałując i zastanawiając się nieco, dlaczego nikt z radnych sejmiku nie znalazł czasu na wizytę w Kawiarence Politycznej, ale witam bardzo gorąco posła PiS Leszka Dobrzyńskiego, także szefa partii w Szczecinie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Nie, ale godnie będzie na pewno zastępował pan poseł przecież.
Nie dam,
był,
na pewno nie dam rady, ale zrobię co w mojej mocy.
No, jak już pan poseł mówi, że nie da rady, to wbrew kierunkom
zastąpić radnych sejmiku naprawdę
ale,
bardzo trudno.
Panie pośle, mieliśmy dosłownie przed sekundą informację w wiadomościach Radia Szczecin o tym, że pan wojewoda Krzysztof Kozłowski prawdopodobnie obejmie nową funkcję w rządzie, zostanie wiceministrem. No to od razu gorący komentarz. Kto będzie wojewodą?
To od razu powiem tak, no nie oddamy, tak? Chyba, że za dobrą cenę. Pan wojewoda był na tyle dobrym wojewodą, na tyle fachowo pełnił swoją rolę, że ustawimy tu jakąś wysoką cenę zaporową, no i będziemy negocjować. To oczywiście żart, ale faktem jest, że rzeczywiście pan wojewoda z jednej strony zbierał znakomite oceny, z drugiej no trudno się dziwić, bo powiem tak, jeszcze młody człowiek, no bo rzeczywiście
już staje się
o kilka lat tutaj od nas jakby młodszy, znakomicie i gruntownie wykształcony. Także wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, z tego co mi wiadomo, i pracownik. No i rzeczywiście, tak jakby można powiedzieć, powraca do sfer rządowych.
Z jednej strony był u pana ministra
Grubarczyka w Ministerstwie Gospodarki Morskiej. A więc z jednej strony tracimy dobrego wojewodę, ale mam nadzieję, że spokojnie ten wakat uda nam się tutaj zapełnić. To nie jest problemem. Z drugiej strony to, co cieszy, zyskujemy kolejne wsparcie gdzieś tam daleko w stolicy, dzięki czemu to gdzieś tam daleko zamienia się na coraz bliżej, bo ja zawsze powtarzam, że na jednym z naszych zadań jest takie przybliżanie, tak, tej odległej Warszawy, tak, żeby te wszystkie decyzje, wszystko to, co się dzieje w rządzie, było jak najbliżej Szczecina.
No i myślę, co opozycja na to?
I zakończę tylko i faktycznie, bo pan Krzysztof Kozłowski rzeczywiście już obyty w tych sferach, znający wiele ministrów, znający rozmaite procedury, myślę, że to będzie cenny nabytek dla ministerstwa. Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia, panie
A już nowy wojewoda jest wyznaczony?
Ja myślę, że w najbliższym czasie też
będziemy pytać.
Oczywiście zadecydujemy o tym, ale oczywiście decyzję o tym zostawimy głównie panu premierowi.
To króciusieńko, tylko żeby państwo, również inni goście, mieli możliwość skomentowania. Tracimy dobrego wojewodę. Przed chwilą mówił poseł PiS Leszek Dobrzyński. Jak ocenia Jarosław Rzepa, PSL?
Ja jeszcze myślę, że do końca chyba już wszystko nie jest przesądzone. Zostawmy to. Myślę, że nie będziemy zgłaszać żadnego kandydata, jak już idąc tą taką retorykę. No,
wojewoda jest przedstawicielem administracji rządowej, nie rządzicie
centralnie. Ale może jednak...
No dobrze.
Jestem zaskoczony.
Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o oceny, no to rozumiem, że totalna władza ma inną ocenę. Totalna opozycja całkowicie inną.
Tak. A to wy jesteście totalną opozycją, bo ja się zgubiłem. Podobno
opozycji. Tak słyszę często. No to ja mówię dzisiaj o totalnej opozycji.
Ale razem siedzą, także widać, że
ale
totalnie.
To już tylko kwestie logistyczne.
Bez kojarzeń.
Dobrze,
drodzy
państwo, w takim razie przejdźmy do tematu, od którego planowałem rozpocząć tę kawiarenkę polityczną.
Ale panie redaktorze, przepraszam, bo jeszcze jest jedna ważna rzecz, która nas tutaj wszystkich chyba zjednoczy ponad podziałami. Dzień babci i dziadka.
No wszystkiego najlepszego.
Może pan redaktor niech w naszym imieniu te życzenia.
Słuchajcie, to jak znajdziemy czas na samym końcu kawiarenki politycznej, będziecie mieli okazję, żeby takie życzenia złożyć babciom i dziadkom, a teraz przejdźmy do rzeczy nieco innych. Informowałem, że pękają ściany i zapada się podłoga. To jest tytuł publikacji na stronie radioszczecin.pl. To jest publikacja z tego czwartku. Od kilku lat informował, że w jego lokalu pękają ściany i zapada się podłoga. Dariusz Kunikowski, właściciel restauracji Zamkowa, twierdzi, że dyrekcja Zamku Książąt Pomorskich zlekceważyła te informacje. Dyrekcja odpowiada, że reagowała reagowała na bieżąco całość tego artykułu, tak jak stanowisko pana, który prowadził, bo już nie prowadzi tę restaurację, i oczywiście odpowiedź zamku prezentujemy na naszej stronie internetowej, więc nie będziemy tutaj w całości, nie będę tego artykułu przytaczał. Dariusz Wieczorek, Sojusz Lewicy Demokratycznej, może od pana zaczniemy.
No tak, temat zamku rzeczywiście jest tematem bardzo poważnym. Ja przyznam się szczerze, że od razu po tej katastrofie użyłem takiej, wydawało mi się, bardzo sporej przenośni, że nikt tak zamku nie zniszczył przez 800 lat jak koalicja Platformy i PSL-u. I okazuje się, że niestety zaczyna to być prawdą. Ja w tej sprawie jestem o tyle zaskoczony, że te doniesienia pojawiły się teraz i być może w ogóle ten fakt był powodem rozwiązania tej umowy z tym, że najemcą, jeżeli chodzi o restaurację Zamkowa.
On ćwierć wieku tam był, 25
lat. Dokładnie, najemcą, który tam był 25 lat, więc jak ja słyszę dzisiaj i nie boję się użyć tego słowa, kompletnie idiotyczne tłumaczenie Urzędu Marszałkowskiego, że oto w tej chwili ogłosimy przetarg, ten najemca może sobie tam dalej startować i coś tam dalej realizować, no to jest jakaś totalna bzdura. Nawet zasady dobrego wychowania są takie, że przynajmniej trzeba porozmawiać z przedsiębiorcą, powiedzieć, jakie są rzeczywiste powody, dokonać jakichś tam rozliczeń.
Ale to mamy dwa tematy. Osobny temat jest tej dzierżawy,
ale w każdym bądź razie ja przyznam się szczerze, że po tych doniesieniach radiowych ja zobaczyłem tam na dole, jak to wygląda. To jest rzeczywiście przerażające. Ta podłoga, posadzka, to jest takie fale Bałtyku. Widać jakieś tam były próby robienia czegokolwiek, ale jeżeli to miało miejsce 3, 4 czy 5 lat temu, to znaczy, że już wtedy coś się działo.
Pierwsze pismo bardziej, 5 lat przed
no więc właśnie, więc tym bardziej nasz wniosek, który złożyliśmy o powołanie zespołu kontrolnego w tej sprawie, jest absolutnie zasadny. I patrzę tutaj w oczy kolegom z PSL-u i z Platformy i mam nadzieję, że już nie będziecie tego blokować, bo chociażby temat sprawdzenia, jak urząd, jak zarząd w tej sprawie postępował z tymi dokumentami, tymi pismami, które tam się od 5 lat pojawiały, to musi sprawdzić komisja rewizyjna. Będziemy tego pilnować, ja mam nadzieję, że nie zamieciecie tego pod dywan.
Jest jeszcze kwestia dwóch ekspertyz powstałych po katastrofie w północnym skrzydle zamku. Jedną z nich zleciła dyrektor zamku, drugą szef opery. Z ekspertyz wynika, że podczas projektowania specjalnego zbiornika przeciwpożarowego, to chodzi o operę, popełniono błędy, nie wykonano izolacji wewnętrznej, niewystarczająco zabezpieczono odpływy. Andrzej Niedzielski, Platforma Obywatelska. Pan też był pytany o to w rozmowie pod krawatem. Jeszcze wtedy nie mieliśmy tych informacji dotyczących restauracji, natomiast była mowa o tych ekspertyzach. One zdaje się na razie są niejawne. Pan mówił, że pana zdaniem one powinny być jawne, tak?
Powinny być jawne. Wszystkie,
będą?
Wszystkie ekspertyzy, myślę, że tak.
A komisja rewizyjna jak powoła?
Myślę, że będą jawne. Generalnie rzecz biorąc, ja bym powiedział tak, myślę, że katastrofa na zamku trzeba ująć w jakim bardzo szerokim historycznym zakresie. Mili Państwo, to można dyskutować. Myślę, że trasy drogowe, trasa zamkowa, wiele różnych rzeczy, które były budowane, przebudowywane przez wiele lat, plus historyczne zużycie, powiedzmy sobie, tego miejsca, spowodowało taką inną sytuację. Nie przeczę, że tutaj czy błędy projektowe, wykonawcze mogły nie mieć znaczenia, natomiast chciałbym usłyszeć jednoznaczną opinię nadzoru budowlanego, która wypowie się z przyczyną katastrofy.
Ale są dwie opinie.
Dwie opinie dotyczące
zbiornika.
Dotyczące. W związku z tym ja chciałbym usłyszeć opinię, naprawdę opinię inżynierską, poważną, która by wskazała na przyczyny katastrofy. Natomiast opinie, że coś jest z poszczególnych elementów źle wykonane, to jest kwestia do dyskusji, na ile mogło mieć to wpływ ostateczny na zaistniałą katastrofę.
Jarosław Rzepa, Polskie Stronnictwo Ludowe, także wicemarszałek województwa, czyli jak gdyby przedstawiciel wywoływanego tutaj przed chwilą do tablicy zarządu województwa, panie marszałku. No bo to też jest tak, że zarząd województwa sprawuje nadzór nad dyrektorką zamku. No zamek jest waszą instytucją.
No i odpowiada za mienie.
Tak, oczywiście. Szanowni Państwo,
jak gdyby w kontekście tych najnowszych informacji, chociażby o tych falach Dunajów na dole
Znaczy, ja nie mam wątpliwości, szanowni państwo, do jednej sprawy. Widzę szukanie jakiegokolwiek punktu zaczepienia, kolejnego punktu zaczepienia, jest jak najbardziej, rozumiem, wielu osobom na rękę. Natomiast my jako Zarząd Województwa postępujemy w tej sprawie
metodycznie.
Krok po kroku. Czyli jest element teraz zabezpieczania. Ten okres się zakończy. Rozpocznie się usuwanie tego. Później projektowanie odbudowy. Ale... Natomiast również jesteśmy zainteresowani bardzo mocno poznaniem przyczyn, o ile uda nam się na podstawie tego, bo być może będzie bardzo dużo rozbieżności, nigdy do końca nie... I jesteśmy również zainteresowani, żeby tak się stało. My odpowiadamy teraz, żeby jak najszybciej to odbudować i to właśnie robimy.
Panie marszałku, wszystko się zgadza, tylko pan teraz mówi o tym, co się wydarzyło już po katastrofie. Natomiast my teraz też trochę rozmawiamy o tym, co się działo przed katastrofą, mianowicie o tych 5 latach urzędniczej batalii tego pana, który dzierżawił restaurację Zamkowa. 5 lat, no mamy te dokumenty, mamy te pisma i już być może wcześniej należało zwrócić uwagę na to, że na zamku może dziać się coś niepokojącego.
Znaczy, to nie tylko to, panie redaktorze, ale pan marszałek przecież doskonale wie o tej skarpie wschodniej. Batalia o zapadanie się tej skarpy też to jest 5 czy 7 lat i nic żeście w tej sprawie
nie zrobili. Panie Dariuszu, ale pan wie tam, że jest bardzo silny element jeszcze miasta w tym wszystkim. Zgód, które miasto wydawało, które w tym momencie nie powinno. Natomiast tutaj myślę, że oczywiście możemy powiedzieć, że my odpowiadamy za każdego dyrektora w tym województwie, za każdą jednostką
no tak, politycznie,
które, natomiast one też mają swoje władztwo, swoją odpowiedzialność. Szanowni państwo, pewnie państwo wiecie, marszałek województwa pośrednio czy bezpośrednio jest pracodawcą dla 22 tysięcy osób w województwie zachodniopomorskim. Oczywiście.
Ale też odpowiada za to, żeby ustanowić właściwy nadzór nad tymi 22 tysiącami osób, prawda?
Temat na pewno będzie również wyjaśniany, bo nie może być kolejnym elementem, który bardzo mocno podgrzewa scenę tutaj, powiedzmy sobie, polityczną. My jesteśmy, tak jak powiedziałem, przede wszystkim odpowiedzialni i realizujemy odbudowę tego zamku.
Będzie zespół kontrolny w komisji rewizyjnej?
Panie Dariuszu, myślę, że nie ma problemu. Tak samo jeżeli chodzi o te ekspertyzy, wydaje mi się to naturalne.
Czyli co? Tak jeszcze, zanim oddam głos panu Arturowi Nyczowi z Zachodniopomorskiej Inicjatywy Samorządowej, tak chwytając was nieco za słowa, rozumiem, że najbliższa sesja sejmiku decyduje o powołaniu...
Komisja rewizyjna. Planowana jest pewnie po feriach i na komisji rewizyjnej jest taki wniosek złożony.
Rozumiem, że przejdzie ten wniosek, tak? Bo większość komisji rewizyjnej ma, zdaje się, PO-PSL, tak? Bo
no, tak jak w każdej komisji.
Rządzicie województwo.
Tak, no, każdym wnioskiem trzeba będzie się głęboko zastanowić. Panie redaktorze,
przejdzie?
Wiecie państwo, troszeczkę jest to denerwująca sytuacja poszukiwania odpowiedzialności politycznej za zwykłą katastrofę budowlaną. Niezwykłego miejsca dotyczy, Darku. Natomiast jest to katastrofa budowlana. Poszukajmy najpierw przyczyn, a później róbmy z tego problem. Czy zawiódł nadzór, czy zawiodło wykonawstwo, czy zawiodło, powiedzmy sobie, generalnie rzecz biorąc, projektowanie. Natomiast bym bardzo, bardzo ostro walczył z tym, że my już wiemy. To jest tak, wiecie państwo...
Wie
ulica.
Mówi,
ulica wie. Nie, ulica wie,
mówi,
Darku, ulica wie. Ja ulica wie, wszyscy wiemy, że tam na pewno był zły nadzór, podłoga. Nagle, wiecie państwo, przypomina mi to tak troszeczkę sytuację medyczną. Nagle rodzina, wszyscy sąsiedzi wiedzą. No przecież on, było wiadomo, no jak doktor nie widział, nie rozmawiał. No przecież on źle chodził, no tam to było, piąte było, dziesiątki było już uwag i wszyscy to zauważali. Ze spokojem. Myślę, że należy wykazać w tej akurat dziedzinie bardzo dużo spokoju i rozwagi. Po prostu, proszę państwa, to jest tak. To nie jest tak, że zamek się wali, rozsypuje, natychmiast my musimy działać. Zarząd województwa podjął decyzję zabezpieczenia. Teraz trzeba wyjaśnić przyczyny. Następnie zobaczyć, jakie były te przyczyny, bo jeżeli to były przyczyny naturalne, może trzeba ponieść pewne inwestycje, żeby im zapobiec. Natomiast przestańmy w tej chwili rozwiązywać problem zamku od strony głowy, od strony politycznej.
Pytanie jest, czy wszystko zrobiliście w tej
sekundę,
sprawie?
Sekundę, dajmy jeszcze, bo wypowiadał się jeszcze Artur Nycz, Zachodniopomorska Inicjatywa Samorządowa, jeszcze poseł PiS Leszek Dobrzyński w tym temacie. Pan Artur Nycz.
Znaczy, fakt bezsporny jest tylko jeden, jeśli chodzi o sprawę zamku, mianowicie to, że pomimo tego, że upłynął pewien już czas od katastrofy, my ciągle nie znamy bezpośredniej przyczyny, która spowodowała tą katastrofę. To wskazuje tylko i wyłącznie na to, że jak, z czym mamy do czynienia, z jak bardzo skomplikowaną technicznie sprawą mamy do czynienia. I dopóki my w sposób ostateczny nie poznamy bezpośredniej przyczyny, która spowodowała tą katastrofę, to tak naprawdę zupełnie bezproduktywne są dyskusje i poszukiwania jakby osób odpowiedzialnych, bo dopiero znając przyczynę będziemy w stanie powiedzieć, kto zawinił zarówno od tej strony technicznej, jak i również ewentualnie od tej strony nadzorczej. Czy tam były zaniedbania, czy tych zaniedbań nie było, czy dało się sytuacji zapobiec wcześniej, czy się nie dało. No, wszelkie te dywagacje, które się jakby pojawiają, no, one oczywiście są naturalne, no, bo rzeczywiście sprawa jest na tyle trudna i skomplikowana, że wszyscy jakby chcielibyśmy znać, wiedzieć, co się stało tak naprawdę. Natomiast, no, wiecie Państwo, to jest tak, że no, już prawie mieliśmy tą przyczynę, już prawie ten zbiornik, który był, on już był to, zresztą tą przyczyną. Później się okazało, że może niekoniecznie, może się przyczynił, ale na pewno nie był bezpośrednią, więc jakby no nie wyciągajmy wniosków daleko idących z jakichś takich połowicznych informacji. No miejmy.
Ale ja, przepraszam, ja muszę wejść w słowo, ponieważ tak się zdarzyło, że ja również byłem jednym z reporterów Radia Szczecin, który zajmował się sprawą rzeczonej ekspertyzy, o której pan mówił, że jest tak skomplikowany temat, że tej ekspertyzy nie ma. Już temat jest skomplikowany, ale nie ze względów technicznych, tylko ze względów po prostu na przykład prawo zamówień publicznych, bo nadzór budowlany wskazał zespół z ZUT-u, okazało się, że ten zespół jest za drogi, później okazało się, że trzeba rozpisać, że tak powiem, kolejne postępowanie, więc to nie jest kwestia związana z problemami natury technicznej, związanymi, że nie wiem, oczywiście tam ciężko również wejść na to grozowisko. Ale prawda jest taka, że tego raportu nie ma, bo były przyczyny natury formalno-prawnej, a nie inne. No taka prawda, niestety.
Ale niezależnie od tego, czy to były techniczne, bo też nie wiemy, no nie mamy tej ekspertyzy, więc nie wiemy też, jakby,
no nie
co
mamy
tam,
dlatego, bo nie wyłoniono jeszcze zespołu, który miałby tę ekspertyzę.
No, ale niezależnie od tego, to go nie mamy. I jest to sytuacja, no też również jakby niezależna od nas. No. Przyczyny formalno-prawne to są sytuacje, na które my nie mamy do końca wpływu, no takie są, ja myślę, że jeżeli chodzi o zamek, jakby to... Jeżeli chodzi o zamek, to rzeczywiście taka poważna, odpowiedzialna dyskusja, czy też debata będzie się mogła odbyć dopiero w momencie, w którym dostaniemy jasną, ostateczną przyczynę katastrofy i wtedy rzeczywiście będzie to moment, w którym będzie można jakby wyjaśnić te wszystkie wątpliwości, które, czyli po pierwsze, kto odpowiada w kwestiach technicznych, kto odpowiada ewentualnie w kwestiach nadzorczych, czy te sygnały, które ewentualnie wcześniej się pojawiały, one miały, mogły zapobiec jakby tej sytuacji, czy też nie. No do tego czasu ciągle jakby będziemy
ekspertyzy dywagować. Nie ma, tak jak mówię, można się też zastanawiać, dlaczego przez tak długi czas przyczyny formalno-prawne stały na przeszkodzie tego, żeby jednak zespół powołać.
Bo takie mamy prawo w naszym kraju.
Jeszcze poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński w tym temacie.
To jest tak, że chyba nie ma się czemu dziwić tym oskarżeniom, tak? Mówię tutaj w kierunku zarządu województwa. Proszę się im ani nie dziwić, ani nie oburzać, no bo rozumiem, że każda władza, wokół której zaczyna się kumulować szereg rozmaitych, w cudzysłowie, tak, albo wprost przypadków, wypadków, afer, jakichś rozmaitych historii, tak, no to rozumie, że jakieś odium pewnej odpowiedzialności politycznej, no, wokół niej zaczyna się gromadzić. Oczywiście można wszystko tłumaczyć tym, że no, ja nic nie mogłem, ja nie wiedziałem, ja zrobiłem co było tylko w mojej mocy. No a tutaj mamy dodatkowo jeszcze historię z zamkiem, tak? Z elementem, z budynkiem, z obszarem, który jest dla Szczecina jakże znaczący, tak? I pod względem historycznym, wizerunkowym, no, na wjeździe umiejscowiony. No i los też sprawił, że państwa siedziba, no mówiąc wprost, tam też jest umiejscowiona, czyli no niejako pod waszym wszystko nosem po kolei zaczyna się gdzieś tam, prawda, jakby no... ulegać no, pewnej anomalii, tak? Bo mówię tutaj zarówno o tych tarasach, które już były od jakiegoś czasu nieczynne, tak? I teraz dochodzi jeszcze sprawa owej katastrofy, która, Boże daj, że zakończyła się tylko tym, czym się zakończyła, bo z jednej strony mogła mieć o wiele większy zasięg i w tej chwili byśmy zamiast całych murów zewnętrznych mieli wyrwę, no mogło się też zakończyć pewną no, ludzką tragedią, tak? Także no, chociaż dobrze, że tego się nie stało. Rzeczywiście wszyscy czekamy na te ekspertyzy, które dosyć długo trwają. Ja rozumiem, że być może tutaj kierunek będzie taki, że tak jak powiedział pan na początku, tak, że no, skumuluje się wszystko, zarówno budowę trasy zamkowej, ruch i tak dalej, budowę podzamcza, tak? No i ta odpowiedzialność będzie gdzieś rozmyta, no jednak na mój nos jakieś mam wrażenie, że tą katastrofę z tymi pracami, które na zamku zostały przeprowadzone, chyba jednak łączyć należy. Oczywiście to jest tylko moje gdybanie, moje mniemanie. Rzeczywiście niech to rozstrzygną fachowcy. No ale jednocześnie powtórzę, no proszę się nie dziwić, że wobec szeregu różnych historii na to pytanie o odpowiedzialność zwierzchnictwa niejako, no się po prostu pojawia i będzie się pojawiać.
To jeszcze króciutko, Dariusz Wieczorek, SLD, i dam odpowiedzieć tutaj
tak,
przedstawicielom.
To znaczy, ja powiem tak, przestańmy jakby oszukiwać naszych radiosłuchaczy. No, no, w mojej ocenie tutaj w przypadku tego typu katastrofy żadne kwestie dotyczące ustawy o zamówieniach publicznych nie obowiązują, bo to jest sytuacja nadzwyczajna. Trzeba ratować, trzeba zabezpieczać. Jakoś dziwnym trafem jak województwa z dyrekcją zamku podpisywał umowę z tą firmą, która wykonywała ten remont po to, żeby w tej chwili zabezpieczała, to jakoś tutaj przetargów nie było. No bo trzeba było to zrobić szybko, z wolnej ręki, zlecenie pewnie na 8 czy na 10 milionów złotych. W mojej ocenie problem jest inny. Jest wielkie zaniechanie ze strony zarządu i to chciałbym, żeby komisja rewizyjna wyjaśniła, dotyczące tego, że zarówno przed remontami, jak i po katastrofie nie dokonano pełnej ekspertyzy dotyczącej tej całej skarpy, czyli posadowienia całego zamku. To są oczywiście drogie rzeczy i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast to jest bezwzględnie potrzebne, żeby dzisiaj wiedzieć, czy czasami nie grozi nam następne jakieś tąpnięcie w całkowicie innym miejscu. Bo nieoficjalnie wiem, że dalej jednak te pęknięcia się pojawiają w różnych skrzydłach zamku. W związku z czym ja uważam, że tutaj zlekceważyliście to, bo naprawdę zbadanie tych fundamentów, zbadanie całej skarby, to jest po prostu podstawa, żeby podejmować jakiekolwiek decyzje.
Panie marszałku, to prawda, co mówi Dariusz Wieczorek, że pojawiają się kolejne pęknięcia?
Ja tylko zadeklaruję panu Dariuszowi jedną rzecz, że przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego na pewno nie będzie blokował.
Pojawiają się te pęknięcia, panie marszałku?
Panie redaktorze, tak, ale
pojawiają się nowe pęknięcia, tak?
Nie oddziałujące w dalszy sposób, bo...
Ale skąd pan to wie, skoro nie mamy opinii ekspertów?
Panie redaktorze, pozwoli pan, że skończę. My tą cały czas tą sytuację monitorujemy. Każdego tygodnia są przeprowadzane badania, patrzymy, obserwujemy, no bo powinniśmy to robić. Natomiast myślę, że jesteśmy również zainteresowani i tak jak powiedziałem, doprowadzimy do tego, czy nie będziemy przeszkadzać temu,
żeby... A pan wiedział o tym, że ta procedura się ślimaczy dotycząca zespołu, który miałby dokonać ekspertyzy?
Panie redaktorze...
Wiedział pan o tym?
No, że jeżeli jest odpowiedzialny za wszystko, to i za to też jestem odpowiedzialny.
Nie, no ale jako zarząd województwa.
Panie redaktorze, powiedziałem o co chodzi. Chciałbym wyjaśnienia sprawy. Jako PSL będziemy też, jesteśmy zainteresowani. Jako zarząd województwa robimy procedury takie, aby jak najszybciej to odbudować. A wtedy, jak tutaj się zgodzę z radnym Arturem, że będziemy się zastanawiać, jakie są tak naprawdę przyczyny, a pewnie państwo będziecie szukali z kolei ofiar.
Ale ekspertyzy nie ma i ta procedura się ślimaczy,
niech te ekspertyzy się pojawią, tylko nie
robimy. Ale to wy nie macie żadnej mocy sprawczej jako zarząd, żeby zadbać o to, żeby się pojawiły, bo to się, powtórzę, ten proces się ślimaczy. Znaczy,
nadzór budowlany prowadzi swoje
procedury. Pomogę panu marszałkowi, tak, bo też nam zależy na
rzetelności.
Chodzi nam o rzetelne wyjaśnienie również radiosłuchaczom. To są dwie różne kwestie. Jedna kwestia to jest kwestia przyczyn katastrofy. I to robi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.
I to jest
dopiero w lutym zdaje się.
To sobie będziemy wyjaśniali, dlaczego tak się stało. Mam nadzieję, jeżeli ten zespół powstanie. Natomiast rzecz druga to jest zabezpieczenie całego zamku i jakby przygotowanie ekspertyz na koszt Urzędu Marszałkowskiego dotyczących tego, czy czegoś dalej tam złego się, czy coś dalej się złego tam nie będzie działo. I tego po prostu nie ma. Bo oczywiście my dysponujemy również dokumentem z maja, gdzie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zlecił ZUT-owi, już formalnie zlecił ZUT-owi.
Za co miał zapłacić
zamek. I tej umowy żeście nie podpisali. W związku z czym, jeżeli ta umowa nie została podpisana, to straciliśmy pół roku, więc też trzeba wyjaśnić, z jakich to powodów i dlaczego ta umowa nie została podpisana. No to jest szereg różnych rzeczy, które, jeszcze raz chcę podkreślić, chcemy wyjaśnić rzetelnie i taka jest nasza rola, bo radni województwa odpowiadają za majątek województwa i to jest po prostu nasze zadanie.
Słuchajcie, o zamku myślę moglibyśmy rozmawiać jeszcze bardzo długo, ale już jest 27 minut po godzinie 10 i musimy przejść do kolejnych tematów. No chciałem mówić o wyborach, ale myślę, że wybory i ten kodeks wyborczy nowy zostawimy sobie na koniec, bo też padły tutaj słowa dotyczące chociażby afery melioracyjnej. Mamy kolejne działania w tej sprawie. 61 osób w tej chwili jest podejrzanych przez prokuraturę. Było też podsumowanie działalności Zarządu Melioracji. To był 29 grudnia 2017. Nasz reporter Kamil Nieradka rozmawiał zresztą z panem marszałkiem Jarosławem Rzepą. Tutaj zacytuję. Panie redaktorze, patrzę na pana tak, jakbym patrzył na lustro i mogę sobie na pana patrzeć i nie mam z tym żadnego problemu. To była odpowiedź na pytanie, co się stanie, jeżeli prokuratura postawi panu zarzuty w związku z niedopełnieniem obowiązków jako funkcjonariuszowi publicznemu właśnie w sprawie Zarządu Melioracji, afery melioracyjnej. Te zarzuty...
Panie redaktorze, ale to chyba nie był ten redaktor.
A no może nie ten redaktor, rzeczywiście nie mam tutaj autora artykułu, ale nie zmienia to jak gdyby meritum, tak? Imię redaktora nie zmienia tutaj meritum i pana słów. Bardzo możliwe, natomiast nie zmienia to faktu, że są te zarzuty prokuratury.
Są te zarzuty w stosunku do mnie?
W stosunku do...
Nie, do pracowników.
Do pracowników.
A ja rozumiem, że jeżeli szanowni państwo, zwróćmy uwagę na to, iż w tym roku będziemy mieli już okrągłe 5 lat, jak cała się sprawa toczy. Widzę, że jeszcze na wokandę tutaj sądową jeszcze to będzie trafiło. Mhm. Natomiast i muszę tu jasno powiedzieć, że to mi bardzo przypomina chęć naturalnego gonienia króliczka. Żeby go nie złapać, bo widać, że o ile rozpoczęła się sprawa jeszcze za naszych rządów, bo tak to wygląda. Natomiast przez te 2 lata jak gdyby tylko i wyłącznie na tym sprawa polega. Natomiast te instytucje, te organa państwa, które mają, może inaczej, szanowni państwo, czy państwo wiecie, że główna osoba, która jest podejrzana, jest szczęśliwym wykonawcą, podwykonawcą ważnych robót drogowych na S6, chodzi sobie, wykonuje, wygrywa przetargi. Tym się państwo nie interesujecie? Może warto byłoby się zainteresować. Natomiast tutaj rozumiem, że są instytucje, które mają to wyjaśnić i niech oni wyjaśniają.
Mhm. Andrzej Niedzielski, Platforma Obywatelska.
Ja myślę, że w tym samym tonie. Ja uważam, że sprawa trwa 5 lat i oczekiwam od prokuratury już jakby zdecydowanych ruchów. To jest zdecydowanie za długo i oczekiwam, i tutaj daleki są od tego, żeby bronić, bo jeżeli są winni, to należy ich wskazać i osądzić. Zdaję sobie sprawę, że tutaj jakby na obronę prokuratury, że może kwestia, jeżeli mówimy zawsze o kwestiach korupcyjnych, jest trudna, ale mili państwo, 5 lat to za długo. Przed chwilą rozmawialiśmy o pół roku, o roku, o 3 miesiącach decyzji różnych prawnych, a tutaj przyglądamy się problemowi, który jest ważny, interesujący, trwa 5 lat i dalej nie ma żadnych wniosków.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński w odpowiedzi na te sformułowania.
Znaczy najpierw cieszę się niejako, tak, chociaż z tej jakby rozumiem wspólnej diagnozy, że wszyscy chcielibyśmy, żeby prawo w naszym kraju, wymiar sprawiedliwości pracował jak najszybciej i jak najsprawniej i że trzeba wiele zrobić, żeby do takiego stanu w końcu doprowadzić. Jak rozumiem, też te kolejne informacje o kolejnych zatrzymaniach dają jednocześnie świadectwo, że prokuratura pracuje cały czas. Jeżeli znajdowani są kolejni podejrzani, tak, kolejni potencjalni uczestnicy tej sprawy, no to rozumiem, że tej sprawy zamknąć nie można. Tak?
Ja tylko doprecyzuję
może
jeszcze.
Jestem kiepskim prawnikiem, ale no, tak to chyba wygląda, to że żeby informacja... zamknąć śledztwo, no to trzeba dojść do wniosku, że całą sprawę żeśmy ogarnęli. Tak?
Ja doprecyzuję z 3 stycznia informacja Radio Szczecin.pl. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz wicemarszałek Jarosław Rzepa na celowniku prokuratury krajowej, która wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez zarząd województwa w związku z tak zwaną aferą melioracyjną. No to jednak jakieś postępowanie jest, panie marszałku.
Może jeszcze pokażmy to tło polityczne.
No tak, rzeczywiście zawiadomienie złożył do prokuratury poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Zaremba. To jest tak, to tło polityczne.
Może pan powie, co powiedział podczas tej konferencji prasowej.
Ale ja nie jestem rzecznikiem posła Krzysztofa Zaremby.
I tutaj powiedzmy sobie, że to tło polityczne jest bardzo, bardzo jasne.
Natomiast ale wszczęła prokuratura to śledztwo. Rozumiem, że według pana tutaj tylko i wyłącznie to tło polityczne zagrało.
Panie dyrektorze, co ja mam na swoją, załóżmy, ewentualną obronę? Mam wyniki kontroli przeprowadzonych zarówno przez urząd, zarówno przez agencję, zarówno przez Ministerstwo Rolnictwa, NIK, Komisję Europejską i nic więcej nie mam. I wszystkie te wyniki kontroli są pozytywne.
Zacytuję pana też z konferencji podsumowującej działalność zarządu melioracji. Byliśmy jednym z najbardziej aktywnych zarządów melioracji w Polsce. Bardzo skutecznie potrafiliśmy wykorzystać środki. Dzięki temu bezpieczeństwo naszych mieszkańców zostało mocno podniesione.
I panie redaktorze,
to są pana słowa.
I powiem tak. I 2017 rok. Dwukrotnie przekroczone ilości opadów dla naszego województwa statystycznie. I tak naprawdę INA, która po prostu się nie mieściła w żaden sposób, już tej wody nie było. Mieliśmy zdarzenie w Darłowie, które udało się opanować, a poza tym województwo i mienie było bezpieczne. Proszę się zastanowić nad tym.
Mm-hmm. Dariusz Wieczorek, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
To znaczy, słucham tej dyskusji i tak z drugiej strony się wcale temu nie dziwię, bo to jednak, jakby nie patrzeć, dla rządzących jest bardzo stresująca sytuacja i tu sobie zdaję z tego sprawę.
No ale w zasadzie nic się nie stało, dowiadujemy się.
No ale dowiadujemy się, że w zasadzie nic się nie stało.
Otóż, nawet same sukcesy można.
No niestety stało się i żeby była jasność, zarząd województwa za to ponosi odpowiedzialność. I znowu, jak będziemy się tłumaczyć, że 22 tysiące ludzi to jest zarząd, podlega zarządowi, za każdą nie będziecie odpowiadać, to nie chcę was martwić. Z doświadczenia wiem, że będziecie odpowiadać, bo taka jest odpowiedzialność każdej jednostki samorządu w Polsce za to, co się dzieje w podległych jednostkach. No i rzecz druga. Oczywiście rozmawiamy już o 60 osobach, którym postawiono zarzuty. My nie wiemy, jaki jest zakres tych zarzutów. Nie wiemy, jaka jest podstawa do tych zarzutów, ale to świadczy o tym, że cały czas ta sprawa trwa. Czyli to nie jest tak, że od 3 lat, czy od 4 lat jest cisza, nic się nie dzieje.
Skoro ale to też jest ciekawostka, to o czym
skoro
o czym
sprawa mówimy. Trwa, no to ona może trwać 3 lata. 4 lata, czy 5 lat. No,
a to ja myślę, że pan powinien wiedzieć, panie marszałku, jako osoba bezpośrednio odpowiedzialna za zarząd melioracji, gdyby w swoim pionie.
Jasne, ale to mówię. Na to trzeba zwrócić uwagę. W związku z czym dzisiaj też zwracam uwagę na rzecz następującą, a mianowicie również pewien taki trochę brak chęci wyjaśniania tego ze strony zarządu, no bo sprawa trwa od 5 lat, rodzi się pytanie, czy w przeciągu tych 5 lat poprawiliście jakoś te procedury, czy tam się coś zmieniło, czy wyjaśnialiście, no bo my próbowaliśmy robić to.
To
jest następne pytanie w ogóle, bo melioracja dalej funkcjonuje, jest pytanie na jakich zasadach.
Ale słuchajcie, bo to też jest to, o czym mówił marszałek Rzepa, że jeden z głównych podejrzanych w tej sprawie pracuje w jednej z firm, dalej wygrywa przetargi, działa.
No tego nie wiem, to jest... Tak, informacja, o której ja pierwszy raz...
Bardzo proszę sobie to sprawdzić. Jeżeli Radio Szczecin, myślę, że jest dobre, proszę jakichś redaktorów śledczych.
No to jest, zdaje się, akurat dom, bo to jest Koszalin, jest też Polskie Radio Koszalin, nie wiem, czy akurat uda się...
A Koszalin, jak jest to na przykład odcinek
na naszym terenie. To jest informacja, oczywiście pierwszy raz o tym tu pewnie słyszymy. Pan marszałek coś wie i pewnie będziecie również państwo to
rzeczywiście ciekawostka.
Wyjaśniać.
Artur Nycz.
Tak, no jeżeli chodzi o meliorację, no to na pewno możemy jakby dzisiaj stwierdzić jedną rzecz, że prokuratura tutaj prowadzi postępowanie, to prokuratura ostatecznie jakby ma wiedzę na ten temat. My nie mamy wiedzy na temat tego, że prokuratura...
Ale też prokuratura trochę się tą wiedzą dzieli, prawda?
No, szczątkową, tak. No, oczywiście tą szczątkową wiedzę mamy, natomiast nie mamy wiedzy z przesłuchań chociażby, prawda, świadków, czy też osób podejrzanych. Wiemy, bo oczywiście, że to jest 61 osób, znamy więc jakby skalę, która jakby jest tutaj olbrzymia, mówiąc wprost. Natomiast nie pozostaje nic innego, jakby jak prosić dzisiaj tylko o to, żeby prokuratura przyspieszyła być może te prace i przeszła do etapu sądowego, gdzie ta wiedza będzie jakby powszechniejsza, będziemy mogli jakby ją wtedy na tym etapie uzyskać i też jakby sąd zweryfikować to, co dzisiaj jakby prokuratura mówi. Natomiast ja przyznam szczerze, że troszeczkę byłem może zaskoczony, lekko zniesmaczony jedną z wypowiedzi jakby prokuratury dotyczącą właśnie kwestii zarządu województwa, w której nie dowiadując się nic, dowiedziałem się tylko jednej rzeczy, że postępowanie prokuratury tutaj wszczęte właśnie na wniosek uprawdopodobniły możliwość jakby popełnienia przestępstwa polegającego na braku nadzoru.
Mogę zacytować Aldona Lema z Prokuratury Krajowej, to również informacja na radioszczecin.pl. Tu cytat, prokurator przeprowadził czynności sprawdzające, które uprawdopodobniły podejrzenie popełnienia przestępstwa. Przedmiotem tego postępowania jest niedopełnienie obowiązku z treści ustawy o samorządzie województwa przez funkcjonariuszy publicznych, przez sprawowanie niewłaściwego nadzoru zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji Urzędu Nadzoru Wodnego w Szczecinie. Tak powiedziała nam Aldona Lema z Prokuratury Krajowej w Szczecinie. To jest dokładny cytat.
Czyli tam jakby kluczem jest słowo, jakby uprawdopodobniły, prawda? Podejrzenie przestępstwa, czyli tak naprawdę jest to dla mnie tak troszeczkę zapowiedź tego, że zostaną jakby przygotowane pewne zarzuty. Jeżeli już prokurator wypowiada się w taki sposób, no to ja bym jednak jakby oczekiwał, żeby troszeczkę więcej było na temat tego, troszeczkę zostało rozszerzone to słowo prawdopodobnie, żebyśmy się dowiedzieli, w jaki sposób prawdopodobniły, co tak dokładnie.
Ale prokuratura i sądy też mają swój język, tak?
Ja to wszystko
z drugiej strony, razem, kiedy prokuratura decyduje się w ogóle na podjęcie jakiejkolwiek sprawy, tak? No to rozumie, ma jakiś wniosek, że być może w tej sprawie mogło dojść do jakiegoś złamania prawa. Także być może to jest faktycznie tylko język. Natomiast rzeczywiście jest tutaj zadziwiająca skala.
A zaskoczyła pana ta informacja, że pan Tomasz P. wygrywa przetargi i buduje dalej drogi?
Wie pan co, z jednej strony tak, z drugiej strony być może nie, bo nie znając jakby też szczegółów,
nie
ma sprawy sądowej, nie ma wyroku, więc rozumiem, że nawet chyba każda instytucja państwowa, która by powiedziała, ale pan to w zasadzie występuje w jakiejś tam, prawda, aferze, jest wymieniany gdzieś tam w mediach i w związku z tym my z panem nie będziemy współpracować, to rozumiem, że ten człowiek miałby prawo pełne chyba zaskarżyć taką instytucję, o ile...
A z punktu widzenia prawa to są wszystko
o ile mój kierunek myślenia jest dobry, tak? Chyba tak. Natomiast jeszcze raz powtórzę, 60 osób to jest tak naprawdę wiedza poliszynela, to jest tak naprawdę wiedza, o której pewnie w kręgach samych zainteresowanych się po prostu mówiło wprost i przekazywało jeden drugiemu, że pewnie taka okazja jest. Trochę martwi mnie język między innymi tutaj pana marszałka Rzepy, że tam to śmierdzi politycznie i tak dalej, bo wszyscy wiemy, że z jednej strony zaczęło się to...
Ale to jest tylko taki język polityków, nie ma co się czepiać, panie pośle. Prokuratura ma swój język, politycy mają swój język.
Ja powiem bo z jednej strony to...
tylko słowa.
Bo z jednej strony to moim zdaniem mimo wszystko jest takie niszczące dla państwa, bo każde w takim razie działanie prokuratury można w ten sposób określić. Druga rzecz, ja cały czas apeluję do pana marszałka, bo skoro pan tak mówi, to znaczy, że pan ma wiedzę. To jest konkretny zarzut. Proszę wystąpić z wnioskiem, z konkretnym oskarżeniem, że pan prokurator jest politycznie umocowany, wykonuje polityczne zlecenie, wykonuje politycznie brudną robotę, mówiąc krótko, łamie prawo.
Wicemarszałek Jarosław Rzepa, odpowiedź.
I tylko jeszcze jedno zdaniem dokończenia. Jeżeli faktycznie dojdzie do procesu, to nie wiem, czy to będą osobne procesy każdego z tych oskarżonych, czy to jakoś razem. nie wiem, no to będziemy mieli do czynienia z pewnym procesem gigantem, o którym chyba w Polsce jeszcze, no, znaczy były liczne procesy, no to będzie jeden właśnie z takich. Czy to dobre dla Pomorza Zachodniego? No, nie sądzę, ale
jeszcze
rozumiem, że prawo żeby, musi się stać zadość.
Żeby tak mogli się odnieść Andrzej Niedzielski, Jarosław Rzepa.
Znaczy, panie redaktorze, nie ulega wątpliwości, że odnosiłem się do słów pana kolegi, posła Zaremby, który w tej swojej...
A to nie jest mój kolega, wywodzie, przepraszam.
Pana
aha,
posła,
dobrze.
Pana
posła. Okay.
jeszcze wywodził, że jeżeli tak, to prawdopodobnie zarząd musiał wiedzieć, a być może jeszcze przy jego cichej akceptacji. I to nie jest polityczne? Panie pośle, to jest polityczne. I tego, od tego się nie da niestety uciec, panie pośle, i tyle. Ale mam nadzieję, że,
ja myślę, że
są jeżeli... sprawy, szanowni państwo, po ostatnim, wcześniejszych, jak gdyby tym wątku, wtedy były 150 milionów.
61 osób. Myślę sobie tak, od strony logicznej. Jeżeli pan prokurator podejmuje w tej chwili, tak jak no dobra, niech będzie, że nie pan, że ogólnie z waszej strony padają opinie, tak, że jest to sprawa polityczna. I myślę sobie od strony logicznej, absolutnie w tej chwili, tak sobie dywaguję. Myślę sobie, że jeżeli pan prokurator naciąga oskarżenia na 60 ponad osób, no to albo jest samobójcą, albo niespełna rozumu, albo nie wiem jak to, tak, no bo gdyby, jeśli to wyjdzie na jaw, tak, że faktycznie jest to politycznie umotywowane i to jest wszystko taka bańka, która jest w tej chwili nadmuchana przez pana prokuratora, no to jego po prostu nie ma.
Ale panie pośle,
i myślę sobie, czy to jest faktycznie możliwe, no chyba, że prawda jest w drugą stronę, że to panie pan prokurator pośle ma rację, fachowo wykonuje swoją pracę. No i do takich malwersacji po prostu na skalę masową doszło.
Panie pośle, jeżeli chodzi o sprawę osób i ewentualnych różnych, to jest sprawa, którą mają wyjaśnić. Ja tutaj też jestem bardzo zainteresowany. Natomiast mówimy o tym wątku niedopełnienia obowiązków przez zarząd. A tutaj pan jak gdyby łączy ten temat.
Przypomnę panu, może państwo uważacie, że
jest to nieuczciwe.
Okej, okay, pan tak uważa, uważam, że trochę.
Panie pośle,
trochę
mam prawo jeszcze w tym inaczej kraju tak ma uważać. Być może już niedługo.
Ma pan prawo taką mieć. Ja tylko gwoli pewnej dyktyryjki przypomnę panu, choć to wcale nie jest śmieszne. Przypomnę panu, chyba pamiętam, bo to mi tak utkwiło w pamięci, nie wiem, 8, może 10 lat temu. Pamiętam, że w Japonii wykoleił się pociąg, doszło do katastrofy. Okazało się, że tam zawinił chyba czy dróżnik, czy kierujący tym pociągiem, tak? Wina została tam udowodniona i tak dalej. Pamiętam, że na następny dzień podał się do dymisji minister tamtejszych kolei. Ja wiem, że to daleki przykład, inna kultura, inny świat, inne zwyczaje, ale być może też inne pojmowanie jakby odpowiedzialności i spraw z tym związanych.
Znaczy, co ciekawe, zauważcie państwo jedną rzecz, bo jak już mówimy o tym, bo to jest też inny wątek, ale
ja chciałbym tylko,
pan poseł mnie zainspirował, no, zauważcie na jedną rzecz. 60 osób, 5 lat to wszystko trwa. Ale nie ma żadnego politycznego stanowiska ze strony Platformy czy PSL-u.
Jest, no, że to jest polityczna sprawa.
W sensie rozliczenia i powiedzenia, dobra, albo rzeczywiście zarząd ma rację i zarząd województwa dobrze robił, wykonał dobrze swoje obowiązki, bronimy i tak dalej.
Panie radny, przepraszam,
albo
bo już zaczynamy
rekomendacje,
zaczynamy
no bo
powtarzać.
To jest ta odpowiedzialność, bo to już... To jest ta odpowiedzialność i tutaj ze strony polityków i Platformy i PSL-u nie ma żadnej reakcji na ten temat.
Można podsumowując tylko słów, też jakby w tym temacie, to znaczy zamknijmy sprawę tych 61 osób jakby w tym sensie, że tutaj nie ma jakby polityki. Tu jest czysta sprawa jakby kryminalna, tak, prokuratura.
A to w takim razie
prokuratura jakby zapewne skoro już, tak, przecież tam mieliśmy do czynienia i z aresztowaniami, i z zarzutami, więc tutaj zapewne jakby sądy zweryfikują, jak to wspomina. Natomiast skala jest, pokazuje, że to po prostu jest czysta sprawa kryminalna, natomiast zupełnie jakby czym innym jest... Ja
specjalnie... A to w takim razie wejdę w słowo, bo no też wątek afery melioracyjnej w zachodniopomorskim zarządzie melioracji pojawia się w kontekście zatrzymania, czy też przeszukania u Stanisława Gawłowskiego, tak? Bo jednym z zarzutów prokuratury ma być to, że Stanisław Gawłowski przekazał Tomaszowi P. niejawne informacje, czyli podejrzanemu w aferze melioracyjnej, dzięki czemu Tomasz P. no, mógł na przykład niszczyć obciążające go dokumenty.
No, ale jakby spekulujemy.
Nie spekulujmy,
ale to jakby troszeczkę jakby do tego punktu chciałem dojść, bo nie spekulujmy, bo nie mamy na ten temat żadnej wiedzy. Możemy tylko apelować, że jeżeli chociażby jakby tutaj w przypadku tego zawiadomienia jakby posła Zaręby, jeżeli prokuratura może na konferencji powiedzieć, że uprawdopodobniły się te zarzuty, to również prokuratura jakby może powiedzieć, żeby na jakiej podstawie uznała, że to prawdopodobieństwo, żebyśmy nie pozostawali jakby w sytuacji takiej, zauważmy, to już jest bodajże sprzed chyba jakieś 3 tygodnie minęły mniej więcej.
Tak,
od tego.
Natomiast jakby państwo jako radni Sejmiku Zachodniopomorskiego są pierwszy raz bodajże od tego czasu w kawiarence politycznej, stąd
ale,
jak gdyby...
Jesteśmy na takim etapie, w takim momencie, żebyśmy nie obrzucali się tutaj nawzajem. Jest prokurator ma na ten temat wiedzę i nic się nie stanie, jeżeli prokurator się tą wiedzą z nami podzieli, na jakiej podstawie uznał prawdopodobieństwo tutaj, żebyśmy my wiedzieli, czy tam jest rzeczywiście sprawa, w której można postawić zarzut winy, czy też jest to, no, mówiąc wprost, takie troszeczkę...
No to ciężka sprawa. Bo to
no, tak nikt chyba nie mówi, no że tak, łatwa,
drodzy
ale...
Państwo, mamy niespełna 10
ale nie możemy pozostawać w stanie takim, że prokurator mówi, że coś uprawdopodobnił, a my nie wiemy na jakiej podstawie,
co,
prawda?
Drodzy Państwo, mamy...
I co dalej?
Czy jeszcze PO-PSL panowie chcą... Dobrze, to jest króciutko, bo mówię, mamy 9 minut jeszcze, bo mamy też swoje radiowe obowiązki, jak wiadomo. Tak, temat wyborczy, bo w tym roku mamy wybory samorządowe, jeżeli zostaniecie wybrani jako radni sejmiku na przykład województwa zachodniopomorskiego, oczywiście tak trochę na wyrost to mówię, no bo nie wiem, czy będziecie kandydować, czy nie, ale gdyby, no to ta kadencja będzie trwała 5 lat. To dobrze, czy niedobrze? Dariusz Wieczorek, to... SLD. No zmiany mamy. 5 lat będzie trwała kadencja.
Ja powiem tak, z punktu widzenia oczywiście przyjęcia założenia takiego, że bo pewnie zrobiono to ze względu na wójtów, burmistrzów, prezydentów.
Dwukadencyjność.
Czyli dwukadencyjność.
Ale nie
to z tego, to właśnie. To z tego powodu oczywiście te dwie kadencje pięcioletnie są jak najbardziej rozsądne. I myślę, że to niczego tam za bardzo nie zmieni. Oczywiście o rok dłuższy kadencja, no to powoduje, że w przypadku na przykład sejmików jakaś tam koalicja będzie o rok dłużej trwała. Natomiast zwracam uwagę na to, że mimo tych zapowiedzi bardzo poważnych zmian, jeżeli chodzi o kodeks wyborczy, bo przecież te daleko idące zmiany, to pan poseł pewnie powie, jak to te dyskusje się toczyły, one mogły doprowadzić do tego, że to komisarze wyborczy ustalaliby okręgi wyborcze. Te okręgi wyborcze mogłyby być na przykład 3-mandatowe, bo była taka propozycja, jeżeli chodzi o sejmiki województw. Okręgi 3-mandatowe, no to wiadomo, że bardzo poważnie to ogranicza możliwość wyboru do sejmików przedstawicieli mniejszych ugrupowań, no bo wtedy proste...
Ale wy podobno jesteście największą partią w Polsce.
Nie, no to znaczy dlatego my się nie o nas obawialiśmy. Obawialiśmy się o PSL, o Platformę Obywatelską się obawialiśmy.
Tak się obawialiście.
Tak, bo takie jest bardzo. SLD. Tak jest SLD. Dba o bliźnich.
Coś o tym wiem.
Więc tutaj był duży niepokój z tego powodu. Natomiast okazało się, że tych wielkich zmian nie będzie, a jest parę pozytywnych rzeczy, czyli upodmiotowienie radnych, te raporty, bardzo ciekawy zapis. Budżet obywatelski obowiązkowy, o co się spieraliśmy z koalicją.
Jarosław Rzepa, Polski Stronnictwo Ludowe.
Teraz będzie obowiązek.
Jako PSL zdaje się, że byliście ogólnie przeciwko, ale to też chyba chodziło głównie o te kwestie związane z wyborem komisarzy, tak?
Tak, oczywiście my tą sprawę zresztą według naszych zapowiedzi będziemy starali się skierować do Trybunału. Mhm. Natomiast, szanowni państwo, czego ja się boję? Znaczy, już nie będę mówił, że to projekt poselski, rządowy, nie konsultacje. Szanowni państwo, bardzo mam dużo wątpliwości co do samej formuły głosowania, co do bardzo niejasnej sprawy związanej z X-em. Bo przypomnę, że te wszystkie protesty trafią do komisji obwodowej. Czas będzie biegł. Wyników nie będziemy znali. Napięcie będzie rosło. Podejrzewnie o manipulację przy wyborach również. Te dodatkowe pieniądze na, uważam, że bardzo niepotrzebną drugą komisję, to są ponad 300 milionów wydanych niepotrzebnie pieniędzy. Zgadzam się z kilkoma rzeczami. Pierwszą i po raz kolejny to mówię. Zdecydowanie się, gdzie chcemy startować. Okej, okay, w porządku, nie ma problemu. Zgadzam się z tymi elementami bardziej zwiększającymi jak gdyby podmiotowość, czy też władzę ze strony radnych, ograniczenia jak gdyby wójtów. Zgadzam się z tą likwidacją zamrażarki, którą jak gdyby sam obserwuję. To, co było, jeżeli chodzi o budżet obywatelski, szanowni państwo, tylko dwa miasta, które powinny mieć ten budżet, go nie miały z tych wszystkich, które, o których jak gdyby się dzisiaj mówi obligatoryjnie. W Sejmiku u nas chyba nie było takiego czasu, żeby to przewodniczącym nie był ktoś z największego klubu opozycyjnego. Zawsze tak było. Także,
w komisji rewizyjnej.
Komisji rewizyjnej, tak, oczywiście.
Andrzej Niedzielski, Platforma Obywatelska.
Że tutaj, szanowni państwo, bo trzeba byłoby do tego popatrzeć naprawdę z wielu stron. Natomiast tryb, czas i wielkie zamieszanie, które może być, szanowni państwo, przy samym systemie liczenia, uważam, że spowoduje, że naprawdę wiele osób będzie myślało o tych wyborach, że nie będą jednak one uczciwe.
Dlatego pan poseł na koniec jeszcze Andrzej Niedzielski, Platforma Obywatelska.
Tak, i tutaj trzeba się zgodzić z tą kwestią, że ta kwestia liczenia głosów, zaznaczania i tak dalej jest jakby bardzo ważną i istotną kwestią. Kwestia podwójnych komisji też moim zdaniem nie ma większego uzasadnienia. Co do reszty, to jest kwestia do akceptacji. Można mieć argumenty za, można argumenty przeciw, ale...
Zachodniopomorska Inicjatywa Samorządowa, Artur Necz.
Można te zmiany podzielić mniej więcej jakby na dwie części. Pierwsza część tyczyłaby samego sposobu i trybu i organizacji przeprowadzenia wyborów, czyli te wszystkie kwestie, żeby ich nie powtarzać, czyli zupełnie niezrozumiała dla mnie kwestia związana z zmianą sposobu powoływania komisarzy, jakby odejście od sędziów i kwestia jakby rzeczywiście definicji X-a. Na tyle brak jest jakiegoś uzasadnienia merytorycznego, że jakby tych dwóch zmian, że tutaj rzeczywiście pojawiają się motywy polityczne. Ale druga kwestia, motywacje polityczne, ale druga kwestia to są te sprawy, nazwijmy to merytoryczne. Ja uważam, że one nie poszły, one powinny pójść jakby zbyt daleko, tak mówiąc zupełnie wprost, my dzisiaj mamy sytuację troszeczkę taką, że wójt, burmistrz, prezydent jest, powiedziałbym tak, uprawnienia kontrolne radnych wobec wójtów, burmistrzów są zbyt małe, są jednoosobowe organy gminy i tak naprawdę można powiedzieć, że ta kontrola rady jest troszeczkę iluzoryczna. I jeszcze, a więc tutaj zdecydowanie jeszcze bardziej bym jakby te uprawnienia kontrolne zwiększył. Te, które są, okej, ta komisja skarg, one się jakby gdzieś tam pojawiają, ale nie jest to coś, co nam jakby na tyle zwiększy, czy zweryfikuje tą kontrolę wójtów, burmistrzów, bardzo ją zwiększy. Ale jeszcze jakby istotna rzecz, którą tą ordynacja zmienia, mianowicie likwidacja okręgów jednomandatowych, tych nazwijmy to średnich.
Tylko w przedziale 20 tysięcy.
Zupełnie niezrozumiała dla mnie sytuacja. Znaczy, w ogóle brawa za decyzję. Okręgi jednomandatowe to jest absolutny absurd. Przede wszystkim, bym powiedział, w małych gminach. I zupełnie niezrozumiała jest dla mnie sytuacja, dlaczego akurat pozostały w tych najmniejszych. Przecież jeżeli my to matematycznie byśmy dzisiaj policzyli, to w takich gminach mandat może zdobyć osoba 20-kilkoma głosami.
Jeszcze poseł, bo bardzo mało czasu już zostało. Myślę, że nie zdąży się pan poseł.
No to szybko, tak? Więc po kolei. Tak, te wszystkie zmiany, pytanie dlaczego, no odpowiedź jest krótka, tak, zarówno po kompromitacji poprzednich wyborów samorządowych i tego wszystkiego, co się wokół nich działo, jak i też w działalności Państwowej Komisji Wyborczej, tak, w następnych wyborach, już mówię, parlamentarnych, ogłaszanie wyników i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to wszystko, co się działo, więc rozumiem, że wszyscy, tak jak tutaj siedzimy, niezależnie od opcji politycznych, chcielibyśmy, aby się nie powtórzyło. I stąd myślę, że wszystkie tam narzekania co do tych przepisów, które mają zapewnić pełną jasność, przejrzystość i w jakiś sposób zabezpieczać te wybory przed możliwościami nawet samych zarzutów o manipulację, tak? No to niech będą. To dla nas chyba nie jest żaden problem. Zarzut, że dwie komisje niepotrzebne, to tak samo można byłoby powiedzieć, że absurdem była, że była jedna komisja, która dzieliła się na dwie zmiany i państwo się tam umawiali. No to my przychodzimy rano, wy przychodzicie po południu, no i wobec tego mieliśmy tak naprawdę na sali cały czas mniej więcej pół komisji, czy tam ile się osób z tejże, tak? I tak możemy punkt po punkcie niejako rozważać. Powiem tak, część z nich może być nawet dyskusyjna, ale jeszcze raz powtórzę, wobec tej katastrofy i tego blamażu,
panie
którego
pośle,
byliśmy świadkami.
Przepraszam, muszę dobrze, wejść w słowo.
Dobrze, że te zmiany następują.
Bo obiecałem wam na samym początku, że będziecie mieć chwilę, żeby złożyć życzenia babciom i dziadkom. No to proszę
bardzo. Pan redaktor miał.
Pan redaktor złoży w naszym imieniu, bo no tak będzie, że to
pan redaktor nie złoży, wtedy nie będzie upolityczniony wszystkich.
A my się
i tych z prawicy, i tych z lewicy.
Dobrze, bardzo wam dziękuję za tą kawiarenkę polityczną.
Dziadek to instytucja ponad.
polityczną
złożyć. Gościem Radia Szczecin był wicemarszałek województwa, prezes zachodniopomorskiego PSL Jarosław Rzepa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Przewodniczący klubu PO Andrzej Niedzielski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Przewodniczący klubu SLD Dariusz Wieczorek. Dziękuję bardzo.
Miłej niedzieli.
Przewodniczący klubu Zachodniopomorska Inicjatywa Samorządowa Artur Nycz. Dziękuję bardzo. I poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Ja nazywam się Andrzej Kuty, skłaniam się i do usłyszenia w kolejnej. Najlepsze życzenia dla babci i dziadków i kolejne kawiarenka polityczna za tydzień, a już za chwilę w Radiu Szczecin Wiadomości.